Drodzy bracia i siostry, będziemy zaczynać coś rozmawiać. Nie wiem, czy jeszcze ktoś dojdzie, czy nie, ale mamy temat do dyskusji. Zaraz tylko weźmy konkretnie program. Co ja bym zrobił, to dam to tutaj. Przy okazji chcemy powiedzieć, że zaśpiewamy, znaczy jest okazja, żeby się nauczyć czegoś więcej. Zaśpiewamy tą pieśń, którą żeśmy, która jest propozycja, żeby się nauczyć. Tak? A to też wyświetlimy tekst. A mam. Mamy tekst, także wyświetlimy to. Pójdziemy powoli, może dwa razy zaśpiewamy, trzy. Jutro znowu zaśpiewamy, a na koniec to już tak z pełną energią, jak nigdy w przeszłości. Właśnie o to chodzi, żeby... może nie jesteśmy najliczniejszą grupą w sensie zgromadzenia, ale nie o to chodzi, tylko chodzi o wydanie głosu. I może nam się uda, i nauczymy się śpiewać jednej pieśni i później jeszcze może inne na koniec zaśpiewamy. Ale teraz ja się podłączę. Więc to tak idzie. Nie wiem, czy mamy tekst przy... Najpierw to powoli najpierw zagramy, tak żeby każdy wiedział, jak to idzie. Okej? Okay? Jeszcze raz? No to tam, to tam musiałby ktoś przerzucić później. Ale chyba większość, jakby ktoś był, bo tutaj później trzeba iść.
Tym zamieszania, smutku, rozczarowania, czy ty wiesz, co to jest, powinien być? Czy odklęzłym jesteś, czy wiesz, co będzie później? Czy ty wiesz, co to jest, powinien być? Powinien być. jesteś, czy wiesz, co będzie później, czy ty wiesz, co to jest wolnym być. Życie jego wartość twoich dni, przebaczenia wszystkich rzeczy, których
Na koniec jeszcze raz zaśpiewamy.
Ja proponuję, żeby to był
hymn. Tak, żebyśmy pamiętali o tym, że trzeba pamiętać o naszej wolności. Oczywiście, że tak.
To jakby hymn Komitetu Obrony Robotników.
Czy jest może jakaś pieśń na życzenie jeszcze, żebyśmy zaśpiewali? Proszę. Okej, okay, po tej pieśni 216 jeszcze raz zaśpiewamy.
A ile tu jest zwrotek?
Dwie. I później tutaj jest powrót. Powrócimy do tego. Jeszcze raz później, jak będziemy grać, okej? Okay? 216. No, z tym nie powinniśmy mieć problemu, więc zaśpiewamy tak z przejęciem. No to jeszcze raz 99. Ja myślę, że byłoby całkiem właściwie, żeby się pomodlić, żeby zmówić jedną modlitwę na to zebranie. Czy ktoś by miał pragnienie pomodlić się, błogosławieństwo na to? Tylko nacisnąć dłużej, jeśli zielony pojawi. Chyba, że bateria padła. No bo znajdziemy wolontariusza. Proszę bardzo, brata.
Wszechpotężny, święty, mieszkający w niebie, Boże i Panie i Ojcze nasz. Jeszcze raz w dniu dzisiejszym przybliżamy się do Ciebie jako grupka ludu poświęcającego się Tobie na służbę w imieniu Jezus i chcemy Ci, Boże święty, złożyć hołd niewymowny i dziękczynienia. Boże święty, dziękujemy Ci za wszystkie błogosławieństwa, za dary, za łaski, jakimi obdarzałeś nas i obdarzasz nas do dnia dzisiejszego. Dziękujemy Ci, Boże święty, za prawdy, za ducha prawdy, że my wyrozumiemy chociaż część planu Twojego, który założyłeś od założenia świata. Dziękujemy Ci za to, że wyrozumiewamy te prawdy, bronimy ich i chcemy Tobie służyć. Boże Święty, nie tylko za nami Cię prosimy, ale za wszystkim ludem na obliczu tej ziemi, za tymi, którzy znają Ciebie i za tymi, którzy chcą Ciebie poznać i za tymi, którzy są w próbach i doświadczeniach, a szczególnie także za tymi, którzy cierpią dla imienia Twojego na odosobnieniach, we więzieniach, w różnych trudnościach, za tymi, których nie znamy, ale służą Tobie. Boże Święty, błogosław wszystkie te serca. Błogosław nas jeszcze w dniu dzisiejszym, w dalszym ciągu, a o to Cię prosimy, w tym drogim i chwalebnym imieniu Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. Dziękujemy bratu. Tutaj mamy plan, a jeszcze sprawdzę. Ja powiem szczerze, tutaj było jedno pytanie, a to akurat było do tego, co ja powiedziałem, w internecie się pojawiło. Jak się coś jeszcze pojawi, to też zobaczymy, co inni bracia mogą mieć na zewnątrz do powiedzenia. Ale tak, tutaj widzimy, mamy Galatów 5:1. To jest naszą przewodnią częścią tego, aby trwać w wolności, bo Chrystus nas wyzwolił. To jest to, co Andrzej zakończył swoją, prawda? Zakończyłeś tym tekstem. I aby stać w niezachwianie i pewnie, co ja myślę, żeby było naprawdę bardzo przydatne dla nas, żeby zastanowić się praktycznie, co to oznacza. Bo tak, żeby zobaczyć, co ten tekst może mieć na myśli, nie taką inteligentną rozmowę poprowadzić. No, cały czas trzeba inteligentnie rozmawiać, ale nie chodzi o to, żeby tylko wiedzieć, jak teoria jest. Trzeba, żeby bardziej praktycznie poczuć to. I tak jak macie po prostu... Nie ma się czego wstydzić, że możemy myśleć inaczej. W zasadzie to jest ten czas, kiedy wypowiedzieć... Kiedy wam się wydaje, że myślicie inaczej, żeby właśnie wypowiedzieć to. I teraz no są takie, będziemy mieli takie pytanie, jakie są zagrożenia dla wolności chrześcijańskiej i czy można im zapobiec. Czy nasze osobiste doświadczenia mogą nas ustrzec od popełniania podobnych błędów. Myślę, że warto się uczyć z naszych doświadczeń. Również myślę, że sam cel zebrania oświadczeń, kiedy mamy, proszę, świadectw, wtedy możemy podzielić się naszymi doświadczeniami po to, żeby inni nie wchodzili w te same doświadczenia. Mi się bardzo podoba ekonomia tego zebrania. To znaczy tak, że jak mamy powiedzmy 10 osób w zborze, powiedzmy, teraz 10 osób się zeznaje, jednym zebraniem zbieramy plono 10 osób. Pomnażamy wszystko razy 10, jak wszystko dobrze funkcjonuje. Dla mnie to było zadziwiające, że na początku, jak mieliśmy dyskusję, to wiele braci nagle zaczęło się mówić o sobie. Tak? To, co, jak czują dane, to jest to dokładnie, jak świadectwa wyglądają. No nie jest to mówienie o problemach, czy cały świat się wali. Wszystkim się wali w jakiś tam sposób. Ale o to właśnie mówić, jak naprawdę czujemy i dzielenie się tymi informacjami. To wtedy powoduje, że nasz świat, każdym spotkaniem się ubogacamy tyle razy, ile mamy osób w danym zgromadzeniu. Przynajmniej tyle. Także mamy teraz tutaj taką możliwość. To jest właśnie to, wymiana naszych poglądów i jak my do tego praktycznie podchodzimy, bo nasze powołanie jest po to, żeby pokazać, jak żyć. Ja myślę, że jedno z moje zdanie, powiem wam tak, że chrześcijaństwo zostało wykorzystywane do kontroli ludzi. W jaki sposób? Taki, że dla was jest przyszłość, a teraźniejszość my dbamy o to i wy macie słuchać, co my wam teraz każemy, a w przyszłości będziecie mieli swój czas. I to często się po prostu ludzi w taki sposób wykorzystuje. Tymczasem chrześcijaństwo, to co Jezus nas uczył, to jest właśnie teraz. My pokazujemy teraz, jak prawdziwym, wolnym człowiekiem być, jak myśleć, jak postępować. I myślę, że w tym... idąc tą drogą, możemy więcej podzielić się tymi informacjami. Także mi się też podobało to, cośmy rozmawiali tutaj, co było też jest połączone z tym, co Andrzej powiedział. Mianowicie, oczywiście mamy tolerować siebie, nasze różnice poglądów, ale czy jest limit, do którego możemy tolerować to i dalej, przepraszam bardzo, ale nie mogę. Bo to nie można iść bezgranicznie, to chyba się zgodzimy z tym, bo ludzie mogą wierzyć w różne rzeczy. Także ja uważam, że podstawową, wszyscy chyba się zgodzimy, jak nie, to powiedzcie, musimy wierzyć w Chrystusa. Skoro się zgromadzamy, być zborem Chrystusowym, byłoby bez sensu zgromadzać się z osobami, które nie wierzą w Chrystusa, że On jest głową Kościoła. Więc to jest jedno, to muszą być jakieś podstawy. I teraz, gdzie jest ta granica, gdzie możemy powiedzieć, że ja to mogę tolerować, a kiedy jest to niezdrowe. I to trudno, drodzy braterstwo, to jest tak, że trudno powiedzieć, to jest tak i koniec, nie ma dyskusji. To mogą być różne kąty widzenia, różne sytuacje i dobrze o takich rzeczach rozmawiać właśnie. Bo to pogłębia naszą analizę, nasze myślenie i później jak znajdziemy się w naszych osobistych doświadczeniach, to jest to, żeby umieć samemu podjąć decyzję. A my teraz mamy coś takiego, ja to nazywam warsztatem. Co by było, gdyby? I wziąć realne przykłady z historii czy innych ludzi i żeby to przeanalizować. Także, no więc zacznijmy od jakiegoś, czy ktoś ma jakieś myśli na ten temat?
Ja jestem odnoszeniem.
Nie, i odmówienia też.
Jakbym za dużo zaczął mówić. Ja mam częściowo pytanie związane też z wolnością do wczorajszego tematu. Znaczy nie do wczorajszego, tak szybko czas leci do dzisiejszego. Brat w pewnym sensie powiedział, że Izrael był narodem niewolników, bo wyszli z niewoli, prawda? Ja mam takie pytanie, czy my obecnie w tej sytuacji, jakiej jesteśmy, czy my jesteśmy w jakimś stopniu społecznością niewolników? Bo pytanie jest inne, czy myśmy się zdążyli wyzwolić z tego niewolnictwa? I teraz jest pytanie inne z kolei. Jak rozpoznać te elementy niewoli, zniewolenia, żeby być wolnymi? I mnie to nurtuje od bardzo dawna.
Bardzo dobrze o tym porozmawiać właśnie.
Jak rozpoznać?
Że się jest albo wolnym, albo niewolnym.
Albo niewolnym. Jeżeli wspominam czasami, a to było tam, to robili, to niektórym skóra cierpnie, bo już zaczynam mówić o tych rzeczach. Ale dobrze, a jak nie poznamy strony złej, to jak poznać stronę dobrą? Ja mam wątpliwości. Dobrze, nie wiem, właśnie, od czego zacząć.
Na końcu Andrzej będzie musiał powiedzieć coś.
Dziękuję.
Ale?
Może ktoś chce odpowiedzieć. Co to znaczy duch niewolnictwa? Kto to jest człowiek? Kim jest człowiek, którego można określić, że ma mentalność niewolnika? Kto chciałby?
Józef?
Masz tak?
Wczoraj dużo mówiłem.
Brat Michał siedział w więzieniu. Bracie Michale, co to jest duch niewolnictwa?
Niewola to jest grzech. To jest przestępstwo boskich praw. I gdy poznajemy nasz stan grzeszny i środek, z którego możemy być uwolnieni, że tym jest tylko miłość Boża w ofierze Jezusa Chrystusa. Gdy rozpoczniemy pokutę za nas grzech, bo każdy z nas rodzi się w grzechu. I kto mówi, że grzechu nie ma, no to kłamie. Bo wszyscy jesteśmy z linii grzesznej Adama. Dlatego czy więcej, czy mniej ten grzech był naszą niewolą. I gdy dotarło do nas poselstwo Boga, kiedy ono dociera? Kiedy my chcemy się mimo wszystko zbliżyć do Boga, bo grzech nas oddalił od Boga. I gdy Bóg mówi, dobrze, więc jeżeli ty uznajesz się być chorym, to ja ci wskażę lekarza. A tym lekarzem jest mój syn. A lekarz, no, to jest jego ofiara. gdy przyjmiesz moją wolę za swoją wolę, to od tej chwili rozpoczyna się uwalniać. Uwalniać z tej niewoli grzechu. Chcę wam powiedzieć, gdy za odmowę złożenia przysięgi otrzymałem wyrok 3 lat, to w stosunku tego, co dziś są więzienia, a w tym czasie stalinowskim, jako w ten czas było więzienie, to dziś jest sanatorium więzienie. W stosunku do tego, jako było za czasów Stalina. Ale gdy w tym czasie byłem w 6 więzieniach i w 2 ośrodkach pracy, a jeden z tych ośrodków pracy, co dłużej pracowałem, to w kopalni jako więzień przez 16 miesięcy, no to też w stosunku tym, co potem mnie spotkało, po tym pobycie kopalnianego więźnia, to też był stosunek, można powiedzieć, sanatorium w stosunku do tego, co się potem stało. Bo w tym czasie uznano to, jak to więźniowie mogą pracować w kopalni i zarabiać pieniądze. To 50% szło na utrzymanie, umundurowanie, wyżywienie, ale 50% to na książeczkę więźnia. Tym bardziej, że mógł sobie w tym czasie, gdy był kryzys dość po wyzwoleniu żywnościowy, no to więźniowie mieli lepiej górnicy niż ci więźniowie, górnicy na wolności. Bo mieli rodziny, ich nie było stać tyle pieniędzy, wydać dodatkowo na kupno żywności, co my z tych 50% to naszło na naszą książeczkę, to mogliśmy jeszcze 50% z tego brać na kupienie żywności do tej, co dostawialiśmy jako więźniowie górnicy. Więc uznali, że to jak to? To są przestępcy ustroju, bo nas mieli zatokowych, religijnych przestępców, to przestępcy są ustroju, to nie miejsce ich jest w kopalni. W ciężkich więzieniach karnych jest miejsce dla nich. I nas specjalnie, 8 ze Śląska, 6 świadków Jehowy, 1 brat odwolnych i ja, transportowanie ze Śląska do centralnego więzienia karnego Sztum, niedaleko Gdańska. Centralne więzienie karne zbudowane, wiadomo, przez Hitlera, więc 5 oddziałów, czyli 4 piętra w kształcie krzyża. W ten czas było więcej nas więźniów niż mieszkańców tego miasta. Sztum. Czyli nas było ponad 5000 więźniów w tym więzieniu. I teraz, gdy nas przywieźli do tego więzienia, to nas rozpracowali na specjalne cele. Oddział 5 to był oddział skazańcy AK, religijni, polityczni. I nas rozparcelowali właśnie po tych celach. Mnie i świadka Jehowy po taką celę, no a wiadomo od razu ci więźniowie ciekawi, jakie wyroki mamy. No pierwsze, on miał 2,5 lata, ja 3 lata, a tam wyroki 15 lat, 20 lat i dożywocia. To od razu się bali rozmawiać, że my jesteśmy agenci, aby ich rozpracować. A gdy już byłem w kilku więzieniach, to widziałem sytuację, to w ten czas mówię, nie bójcie się, kto my jesteśmy. My przestępcy religijni. I w ten czas taki, co miał 20 lat wyrok, akowiec, a to przestępcy religijni. I tylko mówię, żeby pomiędzy wami nie był agent przeciwko nam, specjalnie nas dano pod waszą celę. Gdzie może być agent przeciwko nam? I ten akowiec od razu, proszę bardzo, to jest agent przeciwko wam. W pierwszy dzień dowiedzieliśmy się, kogo mamy. A konfidentka, co on będzie donosił materiały naszych rozmów do oficera działu spec w więzieniu, aby przygotować materiały na nową rozprawę, bo to są za małe wyroki. No jak to? 3 lat wyrok przestępca politycznego przeciwko ustrojowi, no to jak on już jest zdemaskowany, to już normalna sprawa. Już nie może się kryć, tylko rozpoczynać robotę przeciwko nam. Więc rozpoczynając od świadka, on był kontuzjowany w czasie okupacji, pracując w więzieniu w Niemczech. No to był słabo rozwinięty, szlachetne serce, ale słabo rozwinięty umysłowo. No to on sobie pozwalał. O ewolucji przeciwko Bogu rągał w ludzi, no to było krótko przed spacerem dziesięciominutowym, wypuszczali nas na spacer, jeden od drugiego więzień, 4-5 metrów, żeby nie rozmawiali z sobą, a specjalny strażnik obserwował w razie tylko za jakiego słowa, bo jedno kolo większe, drugie mniejsze, więc dlatego mógł tam jakieś słowo do innego więźnia, no to od razu wycofany i po cele marsz i koniec. No ale po tym spacerze ja sobie dopiero, jego wypożyczyłem, tego agenta. Ja dopiero zacząłem bronić Boga, a obalać ewolucję. No to się podobało i temu Akowcowi i innym chętnie słuchali. A ten konfident codziennie donosi materiały. Co przez dzień było, to rano idzie, na drugi dzień zdaje raport. Jakie rozmowy ja prowadziłem, bo tu było najwięcej nastawienie na mnie, że trzeba go usadzić. Co to tylko 3 lat wyrok. Gdy w tym czasie bracia mieli po 5, a nawet wyjątki bliżej 7 lat. No to więc 3 lat. I tak trwało, kochani, 6 tygodni. Tego materiału już nazbierali masę przeciwko mnie, wiadomo, fałszywego. Że gorocze, że komuniści pójdą do piekła na wieczne męki po śmierci. Takie coś. No ale teraz widzieli, że nikt z tych słuchaczy nie potwierdzi tych fałszywych zeznań tego agenta przeciwko mnie. To dają drugiego agenta, że jedno drugiego poprze i sprawa będzie zamknięta. Będzie być nowa rozprawa jako wrogowi ustroju socjalistycznego. I co się dzieje? Że ten drugi agent akuratnie z kolegą Akowca co najwięcej słuchał i był bardzo ciekawy. Królestwo, bo słuchajcie, na wolności to nie ma tyle chętnych, ale w więzieniu, gdy on ma taki wyrok i gdy mało go i z domu odwiedzają, bo to te też byli skazańcy, więc ograniczeni z widzeniami, no to chętnie słuchał o królestwie, o szansie zdobycia życia wiecznego. I gdy teraz przyszedł ten nowy więc konfident, a ten pierwszy poszedł z materiałem na mnie, co było poprzedni dzień, to ten zwraca się Akowiec do tego drugiego konfidenta swego kolegi i mówi, słuchaj, jesteś przesłany, bo jest materia przeciwko temu człowiekowi, pokazuje na mnie, to jest przestępca religijny, a jemu chcą zapasować nowy wyrok, bo to co, to jest 3 lata wyrok tylko. To ty masz zeznać fałszywe zeznania jego przeciwko mnie. Czyli mówi, tego człowieka chcą dodatkowy wyrok. I gdy teraz wraca pierwszy konfident od oficera politycznego, któremu zdaje raporty przeciwko mnie, częstuje go, bo już tam dostaje papierosy, zapłatę za swoją czynność, co chodzi, bo z domu już go nikt nie odwiedza takiego konfidenta, więc to tylko zabierali część z paczek żywnościowych i papierosy i dawali tym konfidentom za ich pracę z tym oficerem działu, prawda, spec. No i częstuje ten agent tego drugiego konfidenta papierosem, a ten papierosem nie bierze. Bierze go za frak i mówi, za bary i wskazuje na mnie. Tego człowieka chcesz wtopić? I ten, co miał poprzeć materiał przeciwko mnie, staje w obronie mojej. Przeciwko temu konfidentowi. No to co teraz zrobić? Tyle pracy, tyle materiału, a to teraz nic z tego nie wychodzi. No to wzywa mnie ten oficer polityczny. I mówi tak, skazani jesteście na izolatkę. No izolatka mogła być miesiąc, 3 miesiące. Ja mówię, na jaki czas? Do odwołania. Aha, do odwołania to znaczy ma być wyleczony na izolatce z wrogości przeciwko ustrojowi. I Akowca, co najwięcej słuchał, też na izolatkę. A konfidenta drugiego, co nie stanął, poparcie materiału do karca na 48 godzin.
Ale jakbyś o tym opowiedział.
A więc i teraz zauważcie. I teraz zauważcie. Gdy wzięty jestem na tą izolatkę, to był dzień poniedziałek I tak sobie mówię, Boże, no to ja wiem za co, na ty, ale za co cierpić ma ten człowiek światowy, a kobiet, co tak chętnie słuchał. A to był na okres zimy. No a w zimie, więc dobrze, że ja miałem dwa koce, ale on miał tylko jeden koc. To był okropnie, dla niego przeżyłem, Boże, cierpię. Więc niektórzy nawet sobie życie odbierali, bo te warunki były okropnie trudne. I pomyślałem, Boże, tu mi nikt nie przeszkadza. Ty jesteś cztery ściany, ja. Mogę codziennie rozważać z pamięci tematy Pisma Świętego. Doszło do tego, że w głos przemawiałem wykłady do czterech ścian. To powiedzieli, że ten misjonarz już ma pomylony w głowie, do czterech ścian przemawia. Ale to przemawianie w głos się opłaciło, bo przewieźli brata Szpunara Jerzego do tego więzienia centralnego karnego i też go szykują na izolatkę. Teraz słyszę, stoi na korytarzu wykład Pisma Świętego w takim ciężkim więzieniu. Czy mówić, z jego głową jest coś nie w porządku? Wykład Pisma Świętego w takim... To oczywiście. No to nic, a że to stał blisko mojej celi, a że strażnika nie było, bo tam szukali dopiero dla niego nową celę. Tak, i teraz zauważcie. I gdy on podszedł, aha, to Łotrz, to się ucieszy, że ma kolegę. Będzie więc... I to dlatego potem ta izolatka była tak świętym miejscem moich rozmów z Bogiem, z Jezusem Panem. Ile modlitw, ile pieśni, ile wykładów, że taki stan, jak ja miałem w ten czas na tej izolacji, prawda, aby ja teraz miał do śmierci, jak miałem na tej izolacji, z Panem łączności, z Bogiem, modlitwy.
A to dlatego, tak... bracie, bym powiedział, że dlatego lepiej być zniewolony, bo przynajmniej powracamy z powrotem do Boga.
Zniewolony dla Chrystusa i dla Boga, a wolność w Chrystusie i Panu. To jest największa wolność, co daje największą korzyść. Dziękuję.
Ja mam takie pytanie, bo dużo mówimy, może teraz jeszcze nie, ale ja na przykład nie czuję się niewolnikiem. I nigdy nie czułem. Padają słowa, och, tak i tak dalej. Powiem tak, no niektórzy bracia mielili dla Filistynów. Nie? Może byście się wypowiedzieli, na czym ta niewola polegała, jak tak mieliście dla Filistynów zboże. No.
Siostra, to ja zrozumiałem po prostu.
Znaczy, według mnie to jest z tą niewolą, to chyba wszystko jakby zależy od... To jest bardzo według mnie indywidualna sprawa. Bo nawet to, że nas wszystkich łączy jakaś tam wspólna przeszłość w ruchu epifanicznym, to nie znaczy, że my wszyscy w takim samym stopniu jesteśmy zniewoleni, bo to zależy od tego, w jaki sposób myśmy tam funkcjonowali i jak podchodziliśmy do różnych rzeczy, bo przynajmniej tak zrozumiałam z pytania brata Gustawa, że nawiązuje do sytuacji jakby tych różnych rozłamów. I w zasadzie ja też muszę powiedzieć, że jakby w Epifanii jako takiej ja zniewolona nie byłam, bo ja już za sobą miałam jakieś doświadczenia i na niektóre rzeczy inaczej patrzyłam. Aczkolwiek taka może trochę nie tak po linii zawsze byłam, tak? Taka trochę inna, dla niektórych dziwna byłam może i tak dalej. Ale ja byłam u świadków na przykład i tam byłam ewidentnie zniewolona. I byłam niewolnikiem w 100%. Trafiłam tam w bardzo młodym wieku, ponieważ pochodzę w zasadzie z takiej rodziny, gdzie mnie od małego uczono samodzielnego myślenia. No ale jak ze świadkami miałam kontakt, no to mi to tak tłumaczono, że jakby na samodzielne myślenie nie jest dobre, bo to taki brak pokory, brak skromności i w ogóle człowiek potrzebuje autorytetów. I ja w to tak uwierzyłam, że to są moje jakieś głębokie wady, z którymi ja muszę walczyć. A ponieważ bardzo mi zależało na uznaniu Jehowy, w związku z czym ja to totalnie wyeliminowałam i jak taka owieczka no, za nimi. I z doświadczenia muszę powiedzieć, że No właśnie zależy teraz, jak kto funkcjonował też w Epifanii. Myślę, że niektórzy bracia, przynajmniej tak z rozmów wnioskuję, że przechodzą coś podobnego, że się rzeczywiście z jakiejś niewoli wyzwalają, bo jakby uświadamiają sobie, że za bardzo dali sobą kierować, że byli niesamodzielni. I w pewnym sensie może jest to nieładnie, że gdzieś tam ktoś na górze to wykorzystywał, taką ufność, ale z drugiej strony prawda jest taka, jeżeli popadamy w niewolę, to trochę to jest nasza wina, tak? No, na ile innym pozwolimy, to tak mamy. Mogą być jakieś okoliczności, które nas usprawiedliwiają, bo ja swoją niewolę u świadków usprawiedliwiam swoim młodym wiekiem. To była szkoła podstawowa, więc trudno powiedzieć o takiej osobie, że jest w stanie naprawdę jakoś tak się obronić przed wykorzystywaniem innych ludzi. Mogą być inne okoliczności łagodzące, ale jakby na to nie patrzeć, to tak to jest. Na ile sobie pozwolimy, na tyle mamy. Ale wychodzenie z niewoli jest bardzo ciężkie. To czasami ogony jakieś wloką się całymi latami. Ja na przykład muszę powiedzieć braciom, że u świadków wielu z was pewnie wie, że trochę jest taka spaszczona rola Pana Jezusa. To znaczy to jest na zasadzie, intelektualnie wiemy, że On umarł za nas na krzyżu i my to wyznajemy, ale do Pana Jezusa nie wolno się modlić. Czasami nawet się mawiało, że wręcz czcić nie wolno, bo cześć się tylko Bogu Jehowie należy. I ja się czułam taka, w którymś momencie uświadomiłam sobie, ja nie mam żadnej relacji z Jezusem. Ja mam jakąś tam relację z Bogiem, ale z Jezusem, to dla mnie jest jakiś historyczny fakt, że On umarł, ja wierzę, że On tam mnie zbawił, ale żebym ja coś miała z Nim wspólnego, to kompletnie nic. I ileś to lat trwało, zanim ja zdołałam jakąś więź z Jezusem nawiązać jako moim Zbawicielem. I myślę, że właśnie od tego jakby zależy nasze wychodzenie z niewoli. W jakiej formie w tej niewoli siedzieliśmy? I czasami pozbywanie się pewnych rzeczy to są po prostu lata. Pewnych rzeczy nawet na początku nie widzimy. Dopiero po iluś latach stwierdzamy, że to jest wpływ tej jakiejś tam przeszłości, która nas ukształtowała. A z drugiej też strony wychodzenie z niewoli też nie zawsze polega na tym, że się w sensie zewnętrznym wychodzi z jakiejś tam społeczności, organizacji czy ruchu. Bo jakiś czas temu byłam na takim spotkaniu koło Zamościa. Tam między innymi bracia ze zboru w Chełmie mają kontakt z byłymi świadkami. I naprzeciwko mnie przy stole siedziała taka siostra Krysia, która też była u świadków. No i tak z nią rozmawiam. I ona w którymś momencie do mnie mówi, czy ty czytałaś, że tam w ostatniej strażnicy coś tam napisało, a jej nadzorca, czy w jej zborze, czy to był starszy, nawet jakoś tam się brzydko wyraził o tych, co odeszli od świadków. I ona to tak przeżywała. No i ja jej mówię, wiesz Krysia, ja od świadków odeszłam 20 lat temu, więc ja już nie wiem, co tam aktualne te strażnice piszą i co tam się dzieje. A ona do mnie mówi, wiesz, ja też 20 lat temu odeszłam. Ja tak mówię, to ty cały czas tak śledzisz to i przeżywasz, co tam się mówi o tych, co odeszli. Mówię, ty już 20 lat temu odeszłaś, Krysia. I jakby to pokazuje, że można odejść, a ciągle żyć w cieniu organizacji. Bo to też zależy od tego, w jaki sposób my się do swojej przeszłości odwołujemy. Jeżeli odwołujemy się po to, żeby siebie zbadać, w jaki sposób ta przeszłość nas ukształtowała, czy źle, czy dobrze, w czym źle, żeby odrzucić to, co źle, to jest okej. Ale jeżeli my niby wyszliśmy i twierdzimy, że jesteśmy wolni, a jednocześnie cały czas śledzimy po to, żeby coś tam zarzucać innym, to my ciągle jesteśmy niewolnikami i żyjemy w cieniu tego, czy ruchu, czy organizacji, czy czegokolwiek, bo według mnie chrześcijaństwo nie polega na negatywnym świadczeniu o jakichś ludziach, o czasopismach, czy teraźniejsza prawda teraz głosi błędy, czy nie, tylko na pozytywnym świadczeniu o Chrystusie. Są ludzie, którzy wyszli z organizacji i całą resztę życia spędzają na tworzeniu stron internetowych, opowiadaniu, jakie tam kolejne błędy wymyśliła organizacja i tak dalej. Dla mnie to jest forma niewoli nadal, bo oni niby wyszli, ale nie przyszli do Chrystusa. I na przykład jest taka fajna myśl w judaizmie dotycząca, kiedy Paschę obchodzą i wspominają wyjście z niewoli. I to, co się podkreśla, to, że wolność to nie jest wolność od, tylko to jest wolność do bycia z Panem. Bo w starożytności niewolnik nie miał prawa zawierać żadnych umów, bo nie miał praw takich obywatelskich. Żeby być z Bogiem w przymierzu i mieć z Bogiem umowę, to trzeba się stać człowiekiem wolnym. Ale to nie jest po to, żeby tą wolność mieć dla samego od tak, tylko żeby tą wolność przyjść do Boga i ją oddać Bogu. I wydaje mi się, że to tak jest. Im bardziej jesteśmy niewolnikami, czy ludzi, czy mówimy o wolności takiej naszej intymnej, wolności grzechów nad nami, tym mniej jesteśmy w stanie służyć Bogu. I wydaje mi się, że trudno jest tutaj jakąś taką granicę jasną narysować, tak, w czym się objawia duch niewoli, a w czym nie, bo u każdego z nas może to być inaczej, w zależności od tego, w jakim stopniu daliśmy się zniewolić i w czym. Tak, bo możemy mówić o tym, że jesteśmy niewolnikami jakichś ludzi, ich opinii czy ich poglądów. Możemy być niewolnikami naszych własnych grzechów i różnie to się chyba będzie objawiało.
Czy ktoś tutaj chciałby jeszcze na ten temat powiedzieć? Na czym polega mielenie mąki?
Ja bym chciał powiedzieć, że trzeba zrozumieć, co zniewala człowieka. Bo człowiek został stworzony z wolną wolą. Jeżeli najwyższa istota szanuje wolną wolę swoich stworzeń i my, mając to na uwadze, oczywiście wiemy, że zniewala grzech, zniewala błąd, ale może zniewolić nas człowiek drugi, narzucać swoją wolę i zmuszać do wypełniania jej. A wolność polega na tym, aby być zniewolonym dobrowolnie Bogu, Chrystusowi, Jego zasadom i w tym kierunku działać i dochodzić do tej wolności, bo pierwotni chrześcijanie dochodzili, czyli Kościół, który z Żydów i z pogan, oni dochodzili do wolności. I doszli, bo tych, których Pan powołał, oczywiście 12 apostołów, to mieli zaufanie Żydzi, czyli bracia z Żydów i bracia z pogan. I gdy była kwestia odnośnie obrzezania i innych spraw, no to oni doszli do porozumienia i wszystko okej. Dlatego można być zniewolonym w danym wyznaniu, gdy przewodnią myślą jest kredo religijne, a nie prawda Boża. Dlatego ta niewola człowieka narzucona na drugiego człowieka to tak właśnie do ciężkiej roboty, do mielenia żarn i tak dalej, do ciężkiej roboty. I dlatego Żydzi byli w niewoli egipskiej. No i przymuszani byli do ciężkiej pracy. I Bóg ich wyzwolił.
Chciałem zapytać, jak tam praca? Tą mąkę, czy te żarna kręcił?
Ja mam jeszcze jedną taką uwagę, żeby postarać się krótszej do punktu wypowiedzi, bo w taki sposób, ja mówię z doświadczenia, bo w takich zebrań, gdzie indziej to myśmy dużo więcej, Po prostu to się tak rozchodzi, rozpływa się, staje męczące. Kiedy trzymamy więcej dynamizmu, krótkie odpowiedzi, krótkie pytania, wtedy to szybciej wchodzi, łatwiej, znaczy traci się poczucie czasu i szybciej czas mija i się mniej męczy, jest bardziej przyjemne to. Żeby zwrócić uwagę na to, na ile to możliwości. No nie wyjdzie od razu, się nie trzeba przejmować, ale żeby bardziej do punktu i starać się sprecyzować, bo to pomoże nam w życiu później i również teraz. Proszę bardzo.
To znaczy, moją niewolą, ja jestem zniewolona, jestem do tej pory, uważam, przez ciało. Ciało jest moim niewolnikiem. Ja muszę niestety być w tej służbie, chodzić do pracy, pracować od do, słuchać się przełożonych, spełniać jakieś obowiązki wobec tego ciała i to ciało wciąż upada. Wciąż kieruje się jakimś tam samolubstwem mimo wszystko, choć nie chcę, tak? Czyli to jest moje ciało. W duchu chciałabym być wyzwolona. I tutaj przyszedł moment, gdzie uwierzyłam w Chrystusa i tu wyzwolił się mój duch. Czyli moja wola, chęć powiedzmy spełnienia woli Bożej. I ona jest cały czas aktywna. I tu jest ta droga ku wolności tej prawdziwej. I ta, ja to tak rozumiem. Tylko teraz powiedzmy, tak jak grzech jest bezprawiem, to jest łamanie prawa, a wolność jest podporządkowaniem się prawu, sprawiedliwości. Ja to tak rozumiem. Mhm. I teraz podporządkowanie się prawu, sprawiedliwości, czym jest prawo Boże?
Właśnie,
to jest... Były to wykłady, pełno tych wykładów na ten temat. Jest to miłość, tak? I teraz zderzyły się we mnie dwie myśli z poprzedniego naszego tam, to było chyba w Chełmie zebrania, gdzie ja zrozumiałam, że mam za mało miłości do prawdy. I tu można sobie pominąć te pierwsze cztery przykazania na temat Boga. Bóg w moim przekonaniu pokazał mi siebie poprzez swoją prawdę. Jeżeli ja tę prawdę lekceważyłam jakoś, czyli lekceważyłam Boga. Ja to tak zrozumiałam wtedy, że ja jednak tą prawdę, którą On mi dał, po coś mi ją dał. Żebym ja poznała Jego jako Boga i też tego, co On ode mnie chce. Czyli to, jakie ma wymagania. A z drugiej strony miłość człowieka i to się przewija w tym zebraniu cały czas. I to są dwie rzeczy, gdzie to jest jeszcze daleka praca. Czyli jest to cały czas droga ku wolności. Ja w swojej chęci, to co ja bym chciała być wolna. Ale czy ja jestem wolna? Nie jestem, bo mam to ciało i to ciało mnie zniewala. Ono mnie codziennie zniewala. Ja codziennie...
Ale widzisz, siostra, jest coś takiego, że Bóg nas nauczy, znaczy Bóg i Chrystus, żeby nie patrzeć na nasze ciało. Bo jeżeli będziemy patrzeć na nasze ciało, cały czas będziemy w depresji. To się, tak można się po prostu nabawić, w depresji. Tak. Dlatego my patrzymy, my siebie znamy w sensie duchowym. I myślę, że to jest na tym, na to warto popatrzeć, bo inaczej, jak w każdym wypadku, wejdziemy w depresję.
Ale wiesz, ile ciało nam zabiera czasu? Tak jak ja chodzę do pracy, to jest jedna, powiedzmy...
Wszyscy chodzimy.
Tak, jedna trzecia dnia, później jestem zmęczona, później mój mózg nie pracuje, nie czytam, nic dlatego, tego nie rozumiem.
I dlatego...
ciało mnie zniewala, to niestety.
Zgadzam, ale dlatego, to kiedyś brat wspomniał, jak się zadba o swoje ciało, czasami ciało potrafi więcej zrobić. Można czasami wyzwolić, trochę lepiej. Zawsze trzeba mieć nadzieję. Nadzieja wyzwala.
Teraz brat Józef się zgłasza.
Mój sposób patrzenia na tę kwestię jest taki. Można być niewolnikiem wbrew własnej woli, zniewolonym, ograniczonym, a można stać się dobrowolnym zwolennikiem czegoś, aż do stopnia zniewolenia w sposób dobrowolny. Muszę powiedzieć, że moja młodość i moje dzieciństwo było takie, że byłem wychowany w duchu chrześcijańskim, bo rodzice już byli w prawdzie. Ale w momencie, kiedy ja sam zadecydowałem i w miarę upływu czasu, jak się rozwijałem, no to dojrzewałem do stopnia takiego, że bracia zauważyli, że mogę być przydatny w zborze poprzez służbę diakona, potem przez służbę brata starszego. No, miałem wiele doświadczeń we Wrocławiu, w Szopienicach, w Łodzi. Tam mam różne zobowiązania. No i przyszedł czas, że dla mnie to było bardzo duże zaskoczenie. Wbrew temu, co widzę dzisiaj, jak niektórzy zabiegają o względy, o przywileje, żeby być starszym, żeby być diakonem, żeby zostać ewangelistą czy pielgrzymem. To jest przedmiotowe, to jest priorytet ich życia. Dla mnie, kiedy brat Stachowiak pewnego razu w usłudze we Wrocławiu, widocznie bracia coś tam mu powiedzieli i zapytał mnie i poprosił mnie, czy będę mógł podjąć się służby jako próbny ewangelista. Dla mnie to było coś zaskakującego. Coś wycisnęło łzy i prawie, że mu nie odpowiedziałem. Raczej dałem do zrozumienia, że jeżeli będzie taka wola Boża, to ja to przyjmę. On to zrozumiał, ale do czego zmierzam? Że już w czasie tej służby, w miarę jak ja rozumiałem prawdę, bo brat Andrzej tu pyta, czy jako Samson mieliłem zboże Filistynów. Więc długi czas nie miałem rozpoznania, aż przyszedł moment, kiedy rozpoznanie na temat struktury i organizacji Kościoła Bożego, Kościół kompletnie zorganizowany, i zacząłem porównywać to z doświadczeniami w łonie ruchu, to od wczesnych lat 50. ja przeżywałem to. Ale współpracowałem na tyle, na ile rozumiałem prawdę i na ile to służyło prawdzie i ludowi, a nie organizacji, nie systemowi, nie ruchowi jako takiemu ciału. Doprowadziło mnie to do tego, że w pewnym momencie świadomie zrezygnowałem, złożyłem dymisję, no ze względu tego, że pewne kierunki działania i pewne kierunki nauczania już do mnie nie docierały, już mnie nie przekonywały i dobrowolnie zrezygnowałem, bo gdybym trwał nadal tak, zgadzając się na to, co jaka sytuacja się wytworzyła, stałbym się Samsonem mielącym zboże dla kogoś innego. Ja z tego zrezygnowałem. Więc, teraz chcę zakończyć ten. Nie ma chyba takiej sytuacji, że człowiek jest zupełnie wolny. Tu siostra przede mną mówiła. W sensie rozumienia prawdy i swego zbawienia, swojej pozycji, swojej przyszłości widzę, że Pan jest moim tym, dla którego ja dobrowolnie stałem się niewolnikiem, stałem się naśladowcą. Ale z drugiej strony to, co Paweł napisał, nie czynię to, co chcę, ale grzech, słabość we mnie mieszkająca, ona mnie nieraz zniewala. I w pewnym sensie ja jestem i niewolnikiem ciała, w sposób ode mnie niezależny, narzucony, wręcz mnie zniewalający, a z drugiej strony staje się i wszystko robię, by być niewolnikiem dobrowolnym naszego Pana. Dziękuję.
Jest dość ciekawa na obecne czasy relacja wśród ludzi. O tym możemy się przekonać, jak ona może na przykład u nas być znaleziona i jak może funkcjonować. Jest coś takie określenie tak zwanego wtórnika. Wtórnika. Polega to na tym, że na przykład będąc w pierwotnym momencie, kiedy stykamy się z jakimś przedmiotem, opanowywujemy go i czynimy go naszą własnością, po czym w upływie i kiedy bagaż wszystkich naszych, bo mózg ludzki ma swoją pojemność. I kiedy zewnętrznych bodźców przybywa, wówczas te elementarne rzeczy mogą być wytrącone. To, jak to polega? Na czym to polega? Polega to na tym, że na przykład gość, taki jak ja, może znał kiedyś bardzo dobrze był wyuczony tabliczki mnożenia. I teraz zapytany po 40 czy 50 latach odnośnie tej tabliczki, bardzo długo mu schodzi, ile to jest, ileś tam, razy ileś tam. Bo czyli jak gdyby zapomniał, inne przedmioty wybiły mu to i nie ma tej zdolności pojmowania elementarnych rzeczy. I teraz wśród tych elementarnych rzeczy dla dziecka Bożego znajduje się tak: boski plan, stopniowanie natur i trzeba sobie uzmysłowić, jakim bytem jest Bóg.
Ale musimy brać do punktu.
Skąd się bierze ta obawa o to zniewolenie i czy my możemy przeszkodzić pewnemu procesowi, przykładowo zniewolenia, jeżeli on jest ujęty w planie Bożym. Bo jeżeli Bóg, chcąc zaprezentować swoją osobę i jest wiadomym, że Bóg poznaje zło przez intuicję, aniołowie przez obserwację, a istoty ziemskie przez doświadczenie, to nie możemy my, jeżeli naszej naturze Bóg przeznaczył pewien proces, przez który musimy przejść, doświadczyć, czyli co Bóg chciał w tej prezentacji swojej osoby pokazać nam? Chciał pokazać, kim on jest, kim jest jego syn i co to jest grzech, błąd, samolubstwo, światowość, oczywiście i to całe, to wszystko skupienie, ta niewola, czyli to zło. A zło trzeba powrócić do momentu, bo ja ostatnio miałem
z bratem
Świadkiem Jehowy i on był zniewolony. Czym on był zniewolony? On był prostą rzeczą zniewolony. Zapytałem się go, skąd się wzięło zło i nie umiał na to odpowiedzieć. Nie umiał odpowiedzieć, bo ja mówię, jeżeli Bóg nie stworzył zła, a wszystko, co stworzył, było dobre, zatem skąd się wzięło zło? Nawet w szatanie nie mogło się wziąć zło. Dlatego trzeba umieć wyłapać ten element, skąd się wzięło zło w szatanie i wtedy zobaczymy, w jaki sposób dana natura, bo Bóg szeregi natur stworzył. I teraz jak dana natura może wejść w kontakt ze złem, bo jeżeli natura wybiega poza, natura jest dobrą, Bóg takim go czyni. Ale jeżeli natura przekracza swój zakres,
musimy być
i my musimy znać swoje ograniczenia.
Również, bracie, musimy być zdyscyplinowani, bo chcemy, żeby wszyscy brali udział.
Czyli tak 40 sekund dla każdego wypowiedzi.
No to siostra Ewa.
Już zaraz idę. Galacjan 5.1, trwajmy w wolności. To jest powiedziane w kontekście zakonu. Nastąpił taki przełom, 1500 lat Żydzi coś mieli robić, a tu nagle coś nowego. Czy taka sytuacja na jakąś minimalną skalę nie powtarza się co jakiś czas między ludźmi? Teraz Romek.
Powtarza się. Chciałbym tutaj powiedzieć, że na pytanie brata Andrzeja, czy ja mieliłem dla Filistynów? Humorystycznie powiem, rok czasu chyba nie sam. Zawierzenie na mieli. Nie, ale ja powiem szczerze, nie czułem się niewolnikiem, naprawdę. No, nie kłamię tutaj. Nikt mi niczego, nie będę demonizował tutaj świeckiego ruchu misyjnego Epifania. Nie chciałbym powiedzieć, że ktoś mi coś nakazywał, żebym coś, nie wiem, mówił, wykonywał czy coś takiego. Nigdy takiej rozmowy nie było. Tutaj brat opowiadał o swojej służbie, więc dostałem propozycję, skorzystałem z niej i no chciałem służyć braciom, tak? I czyniłem to.
Czym jest problem?
Przyszedł problem doktrynalny, którego nie chciałem zaakceptować, ponieważ tu był też o błędzie była tutaj rozmowa. Więc uważam, że błędu tolerować, na ile rozumiemy, nie powinniśmy. Ja tak rozumiem, że błędu nie. Błądziciela oczywiście możemy tolerować. Nie możemy też zniewalać człowieka. Każdy może mieć swój pogląd, ale na ile rozumiem, że jest błąd, to oczywiście nie powinienem tolerować. Więc nie tolerowałem. Przyszedł taki, uważam, błąd doktrynalny na temat okupu, usprawiedliwienia. No i tutaj na tym punkcie poszedł podział. Tu jeszcze doszły sprawy jakby sprawiedliwości, ponieważ bracia, którzy bronili prawdy na temat okupu, zostali potraktowani no jakoś nie za bardzo, czyli odłączeni od służby, wyrzuceni z ruchu, można też tak by powiedzieć. Więc tego też nie chciałem jakby zaakceptować. No i tak to się zakończyło. Ale oczywiście jesteśmy zniewoleni, ja również jestem zniewolony niektórymi rzeczami takimi, które świat jest zniewolony dzisiaj, więc mnie to też dotyka i walczę z tym. Jest to trudna sprawa. No, jeszcze jeden aspekt tutaj, chyba już siostra odpowiedziała, bym się zgodził, że dopóki my będziemy ciągle jakby zniewoleni tymi opiniami braćmi z ruchu na przykład, a więc obserwujemy tam, co oni mówią, co czynią i tak dalej, dopóki będziemy to obserwować i się tym przejmować, tą opinią ich, to wtedy będziemy zniewoleni. Ja również próbuję to kontrolować w tej chwili, żeby nie być zniewolony opiniami właśnie ludzi, tych braci na przykład, którzy tam w tej chwili mają inny pogląd i chcieliby, żebyśmy mieli taki sam pogląd jak oni. I znowu stali się niewolnikami, tak, tego poglądu. Dziękuję.
Siostra Ewa chciała też. Tutaj Andrzej, siostra Ewa.
Ja słuchając wypowiedzi braci, zupełnie miałam jak gdyby inne wyobrażenie o niewoli i bardziej myślę o niewoli umysłowej, o niewoli mentalnej. I żeby krótko powiedzieć, to tak, nie miałam żadnego problemu, jeżeli chodzi o ludzi tak zwanych światowych, bo byłam wychowana w domu osób wierzących, ale które uczyły mnie, żeby się nie bać człowieka, tylko bać się Boga. Więc nie miałam żadnego problemu z okazaniem swojego zdania i byłam bardzo asertywna, jak to się dzisiaj modnie mówi. Potrafiłam wyartykułować wszystkie swoje myśli. Najmniejszego problemu nie było. Problem był w sferze właśnie religijnej. Byłam, co teraz to widzę, byłam za bardzo, wydawało mi się, tego nie wypada, tamtego nie wypada. Nie wypada chrześcijaninowi, bo stale słyszałam, że chrześcijanie prawdziwy, jemu się nie wolno zdenerwować. On nie powinien być, on powinien się opanowywać, on powinien wszystkie swoje emocje tłumić. Nie powinien absolutnie podnieść głosu. Więc ja to w sobie wszystko tłumiłam. Wszystko, jeżeli raz podniosłam głos, to potem spać nie mogłam i przepraszałam tą osobę, że ja taka byłam w stosunku do niej, niegrzeczna. Co nie było prawdą, bo później zrozumiałam i właśnie moja wolność polega na tym, że ja w sprawach religijnych zrozumiałam, że nie powinnam, za bardzo się przejmowałam oceną innych, ale zauważyłam, że w tej chwili mało osób uważa, że było zniewolonych. Dużo osób mówi, że było osobami wolnymi. To jak słyszę, tylko ja nie wiem, skąd się biorą takie problemy, że jak mam z kimś kontakt na przykład z innymi ludźmi, robi się coraz bardziej otwarta na innych ludzi, żeby z nimi porozmawiać, czy zaprosić, czy do nich pójść, to ja słyszę opinie, no tam i to ze strony braci, którzy się już odeszli, tak? No jak to? Z takimi osobami nie uznają brata Johnsona? wybierają się do kościoła. Z takimi osobami porozmawiać. No, między innymi niektórzy już przypięli łatkę, że my jesteśmy u braci wolnych, tak, bo mieliśmy kontakty kilka razy z braćmi, od braci wolnych. To dla mnie, ja patrzę na te osoby, że to jest niewola. Po prostu ja uważam, że umysł muszę mieć otwarty, muszę oczyścić ten umysł z jakichś sekciarskich takich przyzwyczajeń, uprzedzeń sekciarskich. I to w stosunku do każdego bliźniego. Nie tylko. Właśnie tak jak wczoraj była mowa o różnych bliźnikach, żebym ja uczyła się miłować każdego bliźniego. Że nie, że dopiero przyjdzie tysiąclecie, to ja będę pomagać. A teraz się nie będę uczyć wyrabiać sobie miłości i uczyć się pomagania. Przede wszystkim sobie, dbać o swoje zbawienie, ale o innych. Więc ja tylko tutaj chciałam właśnie podkreślić, że ten werset, ja dopiero niedawno zauważyłam, że ten werset mówi, żeby znowu nie wpadać w niewolę, bo ja cały czas czytałam, żeby trwać w wolności Chrystusowej, a któregoś dnia czytając, ja patrzę, żebyście znowu nie wpadli. I dlatego właśnie pod tym kątem myślę. Dziękuję.
Ja myślę, że zawsze o wolność trzeba walczyć. Osobiście.
Nie wiem, czy mi się uda tak wyrazić swoje myśli, bo mam taką teraz taki natłok myśli różnych, co bym chciała powiedzieć, ale mnie najbardziej boli w tej całej sytuacji to, że chrześcijanie używają bardzo często Biblii do bicia po prostu po głowie drugiego swojego współbrata za to, że wyraził swoje zdanie. Może to jest czynione w dużej mierze z dobrych pobudek, no z takiej jakby źle realizowanej troski o drugą osobę, bo tej osobie się wydaje, że tą osobę trzeba zestrofować i bierze tą Biblię i klasyfikuje jej postępowanie jakieś określone w taki sposób, że to jest coś złego. Na przykład ktoś wyraża swoje zdanie. Coś tam na przykład sobie przemyślał i wyraża swoje zdanie. A to się po prostu nie mieści w przyjętym kanonie lub tym osobom się wydaje, że się nie mieści. I oni automatycznie już klasyfikują tą osobę, że ona łamie na przykład taką radę, żeby nie spolegać na własnym rozumie. I to pozornie to jest taki drobiazg, prawda? Ale faktycznie, to jeżeli się przez lata takie coś słyszy, to człowiek w ogóle przestaje ten swój rozum, przestaje mu ufać swojemu rozumowi. I co się wtedy z takim człowiekiem dzieje? Taki człowiek traci pewność siebie i staje się po prostu powoli nieszczęśliwy, bo otoczenie przepływa przez niego jak woda. To rozmywa jego orientację w rzeczywistości. I na przykład taka osoba traci już takie możliwości, które by miała, gdyby ktoś na przykład nie używał takich argumentów. Jeżeli to robi duża liczba osób, a ta osoba akurat, no my jesteśmy w swojej społeczności takiej małej, świat jest wrogi, a my jesteśmy grupą wsparcia. Jeżeli ta grupa wsparcia mówi źle, źle, bardzo źle, ty to źle robisz, ty w ogóle nie zabieraj się za rozumowanie, bo to jest bardzo niebezpieczne. To no, z takiej osoby, ja nie wiem, czy mnie rozumiecie, bo my mamy też tendencję do przekręcania cudzych słów, intencji i tak dalej. Jak ktoś coś mówi, to się komuś to tak zakoduje, że po 50 latach będzie mówił, a to ta osoba, co mówiła, że trzeba spolegać na swoim rozumie, taka najmądrzejsza na świecie, no nie? Ale ja mówię, co się dzieje, to tak jak rodzice dziecku mówią, ty się nie baw z tymi dziećmi, bo to źle, bardzo źle, bo te dzieci są takie brzydkie, przeklinają i tak dalej. No może to i dobrze, że chronią te dzieci od różnych takich no, patologicznych rzeczy, ale jeżeli to przechodzi w taką manię, że zawsze się kwestionuje to czy cudze zdanie, no to dziecko w końcu stanie się takie, że będzie stało w kącie i po prostu nie będzie umiało się zachować. A świat jest groźny i człowiek się musi umieć obronić przed niektórymi rzeczami, przed różnymi poglądami fałszywymi. Jeżeli sobie sam nie będzie na przykład próbował, coś mu nie pasuje w naszej interpretacji i ktoś mu mówi, ty to musisz przyjąć, to po prostu połknij, no tak, tak mu się to wpiera, że tak ma to połknąć jak opłatek na komunii. Ja trochę jestem może dzisiaj taka trochę wzburzona i tak opowiadam o takich rzeczach, ale po prostu nie można tak robić. Każda osoba ma prawo przetrawić coś, bo to buduje swoją wizję świata i musi się nad tym zastanowić. Nawet jak coś tam wymyśla, co no może jest bez ładu i składu dla innej osoby, to dajmy jej czas, posujmy jej materiały jakieś inne czy coś takiego, ale nie od razu, że to jest takie strasznie naganne. No i w sumie już mi się pomieszało, czy ja wszystko, czy bo no ja, mnie po prostu to boli, że na przykład każe się komuś odgórnie, staje się na mównicy i mówi, tego z tym się nie bratajcie, tam nie jedźcie, ci to źle robią, bo dzieci mają te swoje szkółki niedzielne i to jest klasyfikowane, ale uzasadnienia nie ma tego, dlaczego to się porównuje do szkółek niedzielnych, to trzeba wszystko rozbić na składniki i zbudować porządną argumentację, zanim się takie oskarżenie rzuci. Dlatego ja mówię, my po prostu musimy siebie szanować i bardziej dbać o siebie i to, co mówił Andrzej na wykładzie, sedno sprawy, że my po prostu powinniśmy się troszczyć. My jesteśmy po prostu tak malutką grupą, nas niszczy, nas ściska ten świat. Ja nie wiem, czy to odczuwacie, ale ja całe życie byłam ściskana przez świat, bo ja musiałam iść cały czas pod prąd. Byłam na biologii i mi wpierali, że nie ma Boga i ja już po prostu byłam tak skołowana, że wiedziałam, że jest Bóg, ale nie umiałam im tego po prostu się obronić przed tym. Ja musiałam zakasać sama rękawy i sobie to wszystko wykopać. I ktoś mi potem powie, na przykład jak ja coś takiego powiem, co ktoś nie rozumie, że ja sobie na przykład za dużo się tym interesuję, bo to jest takie, w sumie co nas to obchodzi, co ten świat sobie na ten temat myśli. A każdego trafia inny pocisk, akurat nie trafił ten, inny ma inne problemy. I dlatego cały czas mówię, że my powinniśmy się naprawdę bardzo szanować i w pochopny sposób nie wyrzucać się, nie izolować ludzi, nie przecinać, nie wysyłać im jakichś pism, że oni są niepotrzebni, że nie są chrześcijanami. Mnie po prostu tak to wzburzyło. Nie można takich rzeczy robić. To jest po prostu podłe, to jest okrutne, to jest okrucieństwo chrześcijaństwa. O.
Amen. Muszę tam tak idę do tyłu. Teraz wrócę tutaj. Okrutni chrześcijanie.
Drodzy braterstwo, ja zanim rozpocznę moją uwagę, mniej więcej tak jak wszyscy po kolei.
To będzie długo.
Kiedy byłem katolikiem i odczytałem takie sobie słowa tutaj, gdzie apostoł mówi do tych, co ja wtedy w tych szeregu byłem. Mówi tak, wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów żeście szli, jak was prowadzono. I zobaczcie, prowadzono nas. Myśmy nie myśleli o tym w ogóle, ale jak poznałem Słowo Boże, czym jest, jakim drogowskazem dla chrześcijanina, to uświadomiłem sobie jedną rzecz, że Bóg jest Bogiem porządku. I chciałbym się odnieść do pewnych tutaj słów, które dzisiaj padły w wykładach. Bo co do porządku w Kościele, to Bóg mówi tak. Apostoł Paweł do Koryntian w 12 rozdziale, a 28 wierszu. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, powtórę proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania różnymi językami. I teraz tak. My wybieramy sobie sług. Słudzy, którzy nam mówią, to chrześcijanie, przynajmniej ja tak robię, tak jak Brejczycy. Badam tak, czy te sprawy się tak mają. Zgodnie ze Słowem Bożym. Nie można interpretować sobie, że jest iluś sług w zborze i każdy naucza inaczej. Czy to jest porządek wtedy? Ja uważam, że nie. Brejczycy tak nie robili. Oni starali się dociekać, żeby słowa zapisane w Słowie Bożym miały potwierdzenie w tym, co się mówi i robi. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że każdy wybrany powinien nauczać jasno i bronić prawdy jasno. Nie, na własne interpretacje w prawdziwym chrześcijaństwie nie ma miejsca. Co do jednomyślności, niektórzy mówią, możemy robić, jak nam się uważa, bo jesteśmy wolni. No to ja powiem. Powiem, co mówi apostoł Paweł. W liście do Rzymian, 15 rozdział od 5. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie jedni usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chciałbym się jeszcze odnieść do jednej rzeczy. Bardzo dużo dzisiaj mówiło o miłości.
Tak.
Kocham miłość i postępowanie, ale nie padło ani jedno słowo o sprawiedliwości. Jeśli nie będzie miłość oparta na sprawiedliwości, kochani, ja będę miał taką miłość, że wezmę emeryturę, pójdę, będę kochał ubogich i rozdam wszystko, przyjdę do żony, do domu, powiem, na chleb nie mamy, bo ja z miłości rozdałem. Nie. Czy wtedy dobrze postąpię? Na pewno nie.
I to, ale to też nie byłaby miłość.
To też by nie była miłość, właśnie. Bo miłość to jest miłość do Boga, do Jezusa, do braci, do współbliźnich, aż do nieprzyjaciół. Ale każda miłość przez nas czyniona musi być oparta na sprawiedliwości. Bo w ciemno możemy sobie opowiadać różne bajki. Ale bez sprawiedliwości, bo Bóg też kocha miłość, ale oparta na sprawiedliwości. Dziękuję.
Tylko mieliśmy tutaj...
Do brata Rajmunda.
A.
Drodzy braterstwo, ja chciałem powiedzieć tak, że przysłuchując się wam tutaj wypowiedzi, trochę mi się pomieszało w głowie wszystko.
Tak jest na początku.
Bo każdy ma swój pogląd na sprawy wolności. Żeby o wolności mówić, to pewno by tygodnie nie starczyło, ale ja chcę powiedzieć tak. Jest tu kilka nauczycieli moich, którzy mnie uczyli prawdy biblijnej. Brat Michał, inni. No i tak według tego kształtowałem mój charakter. Teraz tak. Jestem pewnie Adamowym dzieckiem. Co tego dziecka boli? No, bolą przede wszystkim trzy rzeczy. Świat, ciało i szatan. I na podstawie tych trzech rzeczy muszę budować charakter. Wiem, mam na myśli też i na uwadze takie sprawy, że przez chrześcijaństwo były bardzo dużo wojen. Wszyscy chcieli dobrze. Tylko jak brat powiedział, zapomnieli o sprawiedliwości. Swoich miłowali, tamtych już nie. I dlatego wyszły takie rzeczy, jak ostatnio u bardzo wysoko wykształconych w służbie Pana i znających prawdy parauzyjno-epifaniczne, a nastąpiło zniewolenie. Drodzy braterstwo, żadnych mądrości tu nie powiem i nie chcę, ale akurat mam taką możliwość, że jak się usiądę u siebie i spojrzę na niebo czyste, to dopiero siebie widzę. Niczym. Pył. Więc co mam powiedzieć? I kogo zniewalać? I czym zniewalać? A jednak to się dzieje. Przez mądrości, przez zarozumiałości, przez samolubstwo, przez ambicje i tak dalej. My o tym rozmawiamy. Pewno wyjdę na zewnątrz i będę znowu próbował to zrobić. Dlatego też stale i stale trzeba o tym myśleć, żeby nie być samolubnym, żeby służyć drugiemu. To, co nasz Pan nas uczył. I teraz, jeżeli chodzi o te podziały, które są i my się czujemy zniewoleni. Mój ojciec mówił tak, że trzeba mieć grubą skórę. Co to znaczyło? To znaczyło dotknięcie mnie mam uważać za bardzo delikatne i zostawić to. Ale ja nie mam dotykać kogoś, żeby on odczuł brak miłości z mojej strony, a raczej żebym go nie niszczył. Ani w sprawach cielesnych, ani w sprawach duchowych, bo tutaj najwięcej jest z tym problemu. Ciało żąda swoje, świat żąda swoje, no ze światem już po 70 jest trochę mniej kłopotu. Jest emerytura i tego, i różne pożądliwości mniejsze są, ale szatan nie odstępuje. I z uwagi na to stale i stale trzeba mieć kontrolę nad sobą. Nie nad bratem, nad sobą. Jeżeli tak będzie, no to wiadomo. Wtedy nie będzie próby zniewalania drugiego. No ale charakterek swoje robi. Próbuje zawsze wymóc gdzieś coś tam. W związku z tym jest zawsze dużo problemów. Ale jeszcze chciałem na koniec powiedzieć jedną sprawę. Że ta sprawa, która dzisiaj się dzieje obecnie na naszych oczach, to ja nie myślałem, że ja tego doczekam. To nie jest sprawa moja, to jest sprawa pańska. Pan wybiera, a przy wybieraniu trzeba użyć różnych sytuacji. Ja to rozumiem, tylko obserwuję, w jaki sposób pan to robi, że wybiera do odpowiedniej pracy na czas przyszły, na czas tysiąclecia, odpowiednich urzędników. I przy tym nie chciałbym być ja tylko zgorszeniem i nie chciałbym być tym, który bym komuś zrobił przykrość i krzywdę. I taka jest z tego puenta. Dziękuję.
A jak najbardziej. Na pytanie.
Tak, ja mam tutaj konkretne pytanie. Takie pytanie. Bo padła taka myśl, chociaż nie chciałabym, żeby ten brat to do siebie odniósł, bo to ja ileś
ale się
razy...
Ale boimy konfrontacji, to jest takie... Także...
Bo to wiele razy się powtarza od wielu braci w Epifanii, słyszałam i to jest coś, z czym ja sobie od wielu lat jakoś nie mogę tego pogodzić ze sobą. Bo z jednej strony mówimy tak, no my badamy na przykład literaturę i musimy sprawdzać, czy to jest zgodne z Pismem Świętym, czy nie. I mamy przyjmować tylko to, co jest zgodne z Pismem Świętym, a co jest niezgodne, to nie powinniśmy przyjmować, tak? A z drugiej strony często się mówi, nie można mieć własnej interpretacji. Dla mnie to są dwie sprzeczne rzeczy. Jeżeli ja nie mogę mieć mojej interpretacji, to dla mnie to nie jest wolność w ogóle. Bo jak można zbadać czyjąś myśl, czy ona jest zgodna ze Słowem Bożym, jak ja czytając ten werset nie mogę... No nie mogę samodzielnie pomyśleć, bo z góry zakładam, że ja nie mogę mieć mojej interpretacji. No to jak ja mogę stwierdzić, czy to jest, czy nie jest w ogóle zgodne z Pismem Świętym? Dla mnie to są dwie sprzeczne rzeczy. Jeżeli nie można mieć własnej interpretacji, to się nie da w ogóle niczego zbadać,
czy to jest wtedy wolna wola.
Już nie mówiąc o tym, że o jakiej wolności w ogóle wtedy można mówić, tak? Oczywiście mi nie chodzi o to, że nagle ja się odcinam od 2000 lat chrześcijaństwa, nic nie czytam, otwieram sobie w domu Biblię i coś tam sobie sama próbuję pozgadywać, bo po to Bóg w ciągu chrześcijaństwa dał nam różnych ludzi, którzy wiele rzeczy pisali, ogromny wkład wnieśli do chrześcijaństwa. Po to też mamy zbory, przychodzimy do zboru, żeby konfrontować moje myśli z czyimiś myślami, bo mnie to pobudza do zastanawiania, do pochylania się nad tekstem Biblii, czy rzeczywiście ta moja interpretacja jest zgodna z Biblią, bo może jednak czyjaś jest bardziej zgodna, bo zwrócił na coś tam jeszcze uwagę. Ale nie do końca rozumiem, nigdy tego nie rozumiałam w Epifanii i jakoś nigdy nie umiałam tego przyjąć. Co to znaczy, że nie można mieć własnej interpretacji? A z drugiej strony mówi się, trzeba badać i sprawdzać. Bo dla mnie to są dwie wykluczające się rzeczy. I gdyby bracia mogli odpowiedzieć, jak bracia to rozumieją i że tak powiem, jak to widzą, bo ja mam od lat jakieś takie poczucie, że wielu braci w Epifanii w ogóle boi się myśleć i się po prostu boi wolności. Tak jakby się bali, że Orety po prostu coś się stanie, jak ja ruszę głową i coś pomyślę nad tym wersetem. No właśnie.
Ja nigdy nie przeczytałem w literaturze epifanicznej, że nie wolno mieć własnej interpretacji.
Ja chciałam się podzielić z braterstwem moją obserwacją taką życiową na temat wolności. Z początku wydawało mi się, że ja byłam od początku wolnym człowiekiem i tak się czułam właśnie, że jestem wolna i byłam taka spokojna. Gdy moje doświadczenia pobiegły trochę inaczej, znalazłam się trochę dalej od swojego miejsca zamieszkania i zaczęłam obserwować innych braci, bo w takim środowisku się znalazłam, to moje własne poczucie wolności prysło. To, które pielęgnowałam cały czas, gdy zaczęłam obserwować to wszystko, to to wszystko nagle poczułam się zupełnie człowiekiem właśnie zniewolonym, a nie wolnym. Bo jak zaczęłam obserwować innych braci, ich podejście do życia, ich podejście do innych braci, to jakoś poczułam się z tym źle. I gdy skończyła się obserwacja w pewnym sensie, a potem zaczęłam już rozmawiać z tymi braćmi, z tymi ludźmi, było jeszcze inaczej. Po prostu uważałam, że oni być może, stawiałam ich wyżej, że jakoś czułam się nieswojo, ze swoim poczuciem wolności. I zainspirowała mnie pieśń numer 5, szczególnie refren. W brzmieniu takim angielskim, a to brzmi tak: Jezus umarł za ciebie, Jezus umarł za mnie, Jezus umarł za cały rodzaj ludzki. Chwała Bogu, zbawienie jest wolne. To jest treść tego refrenu. I to mnie tak zainspirowało, że po prostu złożyłam takie oświadczenie na ten temat. Ja byłam wręcz taka uradowana odzewem innych braci, którzy przyszli do mnie i mówili: tak, my tak samo myślimy. Zaczęłam też obserwować inne nacje ludzi. Oni też mają swoje poczucie wolności, czasami może inne, ale też chcą wszyscy być wolnymi. A wszystkie te myśli, to wszystko po prostu skupia się w jednym punkcie. Chwała Bogu, zbawienie jest wolne dla wszystkich ludzi. Także ostatnio miałam nawet taką rozmowę. Chodziłam do jednego sklepu i tam pan się, który sprzedawał, bardzo chciał się dowiedzieć, z jakiego kraju ja pochodzę. I nie odpowiedziałam mu wprost, tylko tam były jakieś takie różne rzeczy z Polski. Ja mówię: to jest z tego kraju. A mówi: to pani jest Polką. To pani żyje chyba w pięknym i wolnym kraju. Ja się zaczęłam tak zastanawiać, dlaczego on mówi, on pochodzi z Pakistanu, a ja żyję w wolnym kraju. Zaczęłam się zastanawiać, ja powiem szczerze, że ja tej rozmowy jeszcze z nim nie skończyłam. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze porozmawiamy na ten temat, dlaczego on mi tak powiedział. I po prostu chciałam wiedzieć coś więcej o tym Pakistanie, jacy ludzie tam żyją, I jakie mają myśli. I zauważyłam, że po prostu puenta z tego jest taka, że wszyscy ludzie chcą być wolnymi, a wolność to jest temat rzeka. I zauważyłam, że ja osobiście tej wolności to się będę uczyła całe życie, a wolności Chrystusowej, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, tym bardziej. Bo na przykład po dzisiejszym dniu dla mnie pojęcie wolności stało się jeszcze szersze, jeszcze większe, szczególnie po ostatnich wykładach, jeszcze bardziej takie treściwe. Także to jest, im uważam, że na przykład odpowiadając siostrze na dane pytanie, myślę, że to są moje myśli, że każdy człowiek ma swój własny punkt widzenia, bo ja coś czytam, słucham innych ludzi, co mówią, i w moim umyśle powstają pewne przemyślenia. To są moje przemyślenia, którymi ja się po prostu chcę kierować. I jeśli chodzi o wolność, to mówię, to mnie się wydaje, że ja tej właściwej wolności bo chyba poznam właściwą wolność, jak będę osobą doskonałą, bo teraz to niekoniecznie, będę się uczyła całe życie w ten sposób, żeby jak najbardziej upodobnić się do Jezusa i po prostu jakoś tak być taką wolną, którą mnie Chrystus wolną uczynił. Dziękuję.
Chcę powiedzieć, że jestem osobą ciężkich ust i ciężkiego języka. Dużo łatwiej mi się myśli i pisze. Ale powiem tak, że wolność to jest taka sfera wokół nas, do której tam inni nie mają dostępu, można by tak powiedzieć, ale problem polega na tym, że jesteśmy tutaj wszyscy jakoś tak blisko siebie i moja wolność z lewej strony kończy się na Andrzeju, a z prawej na Esterce. I chodzi o to, że kwestia jest tego typu. Gdzie się zaczyna nasza wolność, a gdzie się kończy nasza wolność, a zaczyna wolność innych. I chcę powiedzieć, że tak jest w świecie, ale w naszym środowisku jest podobnie, że każdy czyta to samo Pismo Święte i faktycznie wychodzimy z jakiegoś takiego zaścianka, ale pytanie jest tego typu. Jak daleko nasza interpretacja narusza czyjąś wolność i z kolei jak daleko czyjaś wolność nie jest naruszana przez naszą interpretację. I bądź tu człowieku mądrym. Myślę, że na to nie ma dobrej odpowiedzi. Przykrywa to wszystko dobra wola, czyli jednym słowem miłość. Właśnie tylko rzecz w tym, że i miłość, i sprawiedliwość, i wolność. Musimy być bardzo ostrożni, bo nigdy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie przebiega ta cienka czerwona linia, która oddziela wolność od anarchii, sprawiedliwość od niesprawiedliwości, te inne rzeczy, które, no bo niby teoretycznie mamy jakieś tam przygotowanie, wszystko wiemy, nie? Tylko jak wchodzimy w życie, to się okazuje, że ta zdolność percepcji gdzieś tam nam się zaciera.
Nie? Że akurat może nie działać.
No właśnie nie działa, nie? Albo żeśmy tą linię przekroczyli, także z tą wolnością. Ja mówię, to jest bardzo niebezpieczna sprawa, bo nigdy nie wiemy, kiedy zaczyna się anarchia.
Ja myślę, że tutaj z tą anarchią jest też tak, że my mamy pojęcie anarchii, że to jest totalny chaos. Tymczasem dane, które mamy z różnych miejsc na świecie, pokazują, że niektóre społeczeństwa anarchistyczne miały się całkiem dobrze. Niesłychany respekt między ludźmi. Z zewnątrz przyszli i je zniszczyli. Są takie, także są różne pojęcia anarchistyczne, to też trzeba pomyśleć o tym, co mamy na tym.
Dla niektórych anarchistów to zrobienie wolności, to zrobienie co chce.
A to nie jest to. Nawet w anarchii, w pewnych rodzajach anarchii, to nie jest dokładnie tak. Bo musi być zawsze ten respekt i poczucie godności drugiego i samego siebie.
Ja chciałem jeszcze raz zabrać głos. Powiem taki przykład z życia. Kiedyś pracowałem w zakładzie, gdzie przetwarzane były różne części do samochodów, obrabiarki, aluminium, skrawanie, szlifowanie i tak dalej, i tak dalej. Pracowałem jako mechanik przy różnych maszynach i była taka sytuacja. Wiadomo, że ubranie zostawiałem robocze w pracy, była pralka, tam prali. Ale przychodziłem do domu, chociaż kąpaliśmy się, przychodziłem do domu, a żona mi mówi: czućcie, fabryko. Po wykąpaniu się, po wymyciu z włosów, jeszcze raz po prostu w domu, dalej byłem, czuć mnie było, tą fabryką. Po prostu, ja mówię tak, to jest życia. Po prostu skóra przesiąkała tymi zapachami, które tam były takie specyficzne. Ale ile razy była sprzeczka? Żona mi mówi, że mnie czuć. Ja tam nic nie czuję. I to często było takie...
Ja myślę, że to jest bardzo ważny aspekt, bo my to jest tak, jesteśmy w zasadzie w takim społeczeństwie, że żyjemy, że nasze czucie się, jak to się mówi, odpadło.
Tak. I chodzi mi o to, że jak ktoś mówi, że jest wolny, to jest to samo, co ja mówiłem, żeby nie czuć. Było. Dosłownie. Po prostu Ja nie czułem tego, bo ja przebywałem ileś czasu w tym zapachu w fabryce, a przecież tam był zakład, był to przecież przez BHP prowadzony i tak dalej. Nie było tak, że tam była samowolka i tak dalej. A więc o co chodzi? Tak samo i w naszej sytuacji. Byliśmy w jakimś środowisku ileś czasu. Przesiąknęliśmy pewnymi rzeczami, gdzie wychodzimy i mówimy, jesteśmy wolni. Wcale nie jesteśmy wolni. My nie czujemy tego, ale jak ktoś z zewnątrz popatrzy na nas, to wtedy jest. Kiedyś żona rozmawiała z jedną siostrą, która się psychologią zajmuje. I tak mówi, tłumaczy, jak to było, jak tak dalej, jak żeśmy zaczęli wychodzić, jak żeśmy decyzje zaczęli podejmować, żeby opuścić i tak dalej. A ta siostra mówi do niej, do żony tak. Ty jesteś, mówisz tak jak ofiara przemocy. Człowiek z zewnątrz powiedział, że Ewa jest ofiarą przemocy. Jakiej teraz przemocy? To stwierdził człowiek, socjolog, psycholog. A więc i teraz jest taka sytuacja. Dużo osób z zewnątrz oceni nas zupełnie inaczej, jak my siebie oceniamy. Dlatego mi o to tu chodzi, że nie bądźmy tacy pewni, że jesteśmy wolni. Gustaw, ale myślmy na tym.
I czy to jest puenta tego, co mówisz? Czy czasem nie jest tak, że dobrze jest się otworzyć, co inni ludzie o nas myślą? I tak naprawdę zobaczyć to, co powiedzą, bo akurat mogą mieć rację.
Właśnie o to chodzi. Że czasami zadaję pytanie, żeby wiedzieć, jak inni myślą. Mnie to interesuje. Bo co? Żona mi powie, to będę myślał, że to specjalnie tak mi mówi, że, żeby mnie dołować, żebym się nie wynosił, żebym nie był pyszny. No ale z zewnątrz zupełnie jest inny odbiór.
Później jeden mówi drugi, trzeci, czwarty, piąty. Oni wszyscy się sprzeniewierzyli przeciwko mnie.
Tak. I to, co siostra Ewa też zadała to pytanie właśnie, to jest ta sama sytuacja, że my badajmy, bo jesteśmy wolni, ale z drugiej strony ja go nie lubię, bo on tego nie uznaje, tego nie uznaje. On ma inaczej jakieś takie swoje przekonania, które mi nie pasują. To już świadczy o tym, że w jakimś stopniu jesteśmy, to jedno z drugim się kłóci. Dziękuję.
Ja króciutko? To
jedna minuta.
Nie, wystarczy 20 sekund.
Żartuję.
Bracia, po to mamy pismo, abyśmy szukali nie tylko jednego tekstu, ale wielu. Jest taki tekst, który mówi, co to jest wolność. I wolność leży w sferze obietnicy. I jest taki tekst, który mówi, kiedy Chrystus prawdziwie was wolnymi uczyni. Natomiast jest to sprawa perspektywiczna. A my mówimy o wolności jako takiej tego. Rzeczywiście jest ona w zasięgu ręki każdego z nas, na tyle, na ile Chrystus w nas działa w usprawiedliwieniu, w uświęceniu i w naszym poświęceniu się Bogu. Na tyle jesteśmy Chrystusowi. I jeden brat będzie miał w sobie odbicie Chrystusa w 1%, drugi będzie miał w 2% i to postrzeganie braci właśnie w tej mierze będzie, na ile pozwolił Chrystusowi na działanie i odbudowywanie obrazu Bożego w sobie, wiadomo, że jest to, nie jest to praca dla nas możliwa do wykonania, tylko Chrystus może to wykonać w nas. Dlatego pozwólmy Chrystusowi na spełnienie tejże obietnicy, natomiast nie możemy pewnych procesów przyspieszyć w zakresie wolności, gdyż trzeba znać czas nawiedzenia swego. Zostali zniewoleni Żydzi i niewola, tą niewolę dla nich przewidział Chrystus, bo nie zdali egzaminu w momencie, kiedy był dla nich czas nawiedzenia. Oczywiście sąd ludu Bożego zaczyna się od domu, zatem Epifania jest w okresie sądu w swoistym rodzaju i na ile te egzaminy zdajemy, na tyle wychodzimy z tego i na ile rozumiemy powagę tego, że to jest właśnie ten czas, który żyli, gdzie mieli dawniej, a teraz jest nasz czas nawiedzenia naszego Epifanii.
Okay,
czyńmy tak, aby Chrystus jak najbardziej nas przenikał.
Andrzeju. I później jeszcze.
Ja tylko chciałem przeczytać fragment z listu do Rzymian 14 rozdziału. A słabego wierzę przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. To jest taki tekst, który ja odnoszę też do poglądów. Ja nie jestem sędzią, nie mam prawa osądzać brata, jeżeli w coś wierzy, coś go przekonuje, to ja... Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Nie mam prawa tego robić.
Bardzo braterstwo, jeśli mogę zabrać chwilę czasu. Dyskusja wielowątkowa, więc odniosę się też może do jednego wątku czy do dwóch. Bo mówiliśmy tutaj, że powinniśmy być jednomyślni. Bardzo mi się podoba artykuł brata Russella, bo są autorytetem wśród nas i właśnie te doktryny ważne i mniej ważne. Są rzeczy bezdyskusyjne, prawda? Jednomyślni jesteśmy na temat Boga Chrystusa, ale na tematy takie nieokreślone, czy niedookreślone, to powinniśmy mieć wiele tolerancji wobec siebie i nie narzucać swoich poglądów innym. Jesteśmy jednomyślni, powiedziałem, co do Boga, Chrystusa, Kościoła, takiego powołania i wiele innych rzeczy w Biblii, jasno określonych. Akurat nie będę odpowiadał na pytanie siostry Ewy, bo nie ma, mąż jest, chyba że mąż powtórzy. Powinniśmy mieć poglądy oparte na Słowie Bożym. Powinniśmy badać, nie dać sobie narzucać. Bo tutaj o wolności mówimy, drogi wątek. No, wolność w doktrynie, wolność w zarządzeniach, prawda? Można być niewolnikiem, bo ktoś nam narzuca doktryny, które nie mają oparcia, albo też w zarządzaniu. No, są samoistni, prawda, wodzowie, są samoistni przewodnicy, którzy chcą nam narzucić swój sposób myślenia. To prawda, to jest jak świat światem. To w każdym zakładzie pracy jest misz, nadmisz, prawda? Tygar zmianowy, kierownik oddziały, tak jeden drugiego chciałby, potem taki schemat organizacyjny i to nam się udziela. Trudno od tego odejść. No, słyszeliśmy wypowiedzi naszych znajomych, naszych przyjaciół, że no jak można przyjść do przedstawiciela naszego kraju i tak sobie z nim porozmawiać. Najpierw iść do diakona, potem diakon pójdzie do starszego, starszy do ewangelisty, ewangelista do pielgrzyma pomocniczego i tak dalej, tak dalej. W wojsku niektórzy mówią, ci, którzy wyszli z wojska, miał takiego brata w zborze. Jak to? Przecież ktoś musi rządzić, a ktoś musi wykonywać rozkazy. No i to się udziela w każdym społeczeństwie, w jakiejś organizacji religijnej czy związku wyznaniowym. Są tacy ludzie, którzy roszczą sobie pretensje, nie pytają zboru, tam sobie gdzieś poszeptają w kącie i nagle jest jakaś decyzja podjęta. Mamy jasne i określone zasady, jak postępować wśród ludu Bożego. Tego się powinniśmy trzymać, a co do narzucania jakichś tam poglądów, czy jak już powiedziałem, nacisków tych niby przywódców, no to trzeba powiedzieć nie, mimo tego, że to się może wiązać z tym, że ktoś nie będzie awansowany, komuś tam marszruty nie dadzą. To są wszystko tylko ludzkie sprawy, to jest braterstwo. Także tego się nie bójmy. Nie bójmy się tych ludzi, bójmy się Boga. Dziękuję bardzo.
Czas się powoli kończy. Chciałem tutaj zwrócić uwagę. Czas będzie powoli się zakończać, podsumować i tak dalej. Proszę, jeszcze się ostanę. No na koniec. Proszę bardzo. Bardziej przy ustach, jeśli można.
No dobrze. No chciałam tu zwrócić uwagę na tą wolność, że w Chrystusie nas Chrystus wolnymi uczynił. Przyglądając się relacji Chrystusa z Bogiem, to Chrystus nigdy, po prostu oni byli w jedności ducha. Jedność ducha ich cechowała, tak Boga z Chrystusem, jak Chrystusa z Bogiem. I nie było tam żadnej zadraski, nie było tam nic takiego przeciwnego, co po prostu mogło prowadzić nawet do podziałów. Gdyby to prowadziło do podziałów, no to Chrystus też nie wykonałby tego, co wykonał i po prostu okup by się nie sprawdził. No i my powinniśmy też być po prostu takiego ducha dążącego do jedności z Bogiem. Powiem jeszcze, przyglądając się bratu Russellowi, jak on bronił prawdę, też był narażony na różne przeciwności. Był narażony, on miał większe przeciwności niż my tutaj w naszym ruchu. No i nie bał się mówić prawdy, nie bał się, po prostu działał zgodnie z wolą Bożą. Bez względu na to, czy mówiono o nim źle, czy dobrze, bo ludzie, co człowiek, każda po prostu głowa inaczej myśli. No, ale myśli przeważnie po ludzku, a rzecz biorąc z punktu widzenia duchowego, to no to niestety nie może być tego podziału, bo nasze dążenie też po prostu nie ziści się, gdy będą takie podziały i będziemy też tolerować. Mamy wyraźnie bronić prawdy bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy się nie podoba. Duch prawdy musi po prostu górować nad tymi nieprawidłowościami różnymi, co człowiek wymyślił. I to tego się trzeba też nauczyć, żeby umieć rozróżnić tą prawdę od błędu. Czy postępujemy za prawdą, czy postępujemy za tym, bo mnie ludzie tam boją się powiedzieć tej prawdy, boją się po prostu, bo nie będę miał stanowiska, bo to, bo tamto, czy tam ktoś mi jakoś przykro przyjdzie. No, prawdziwy żołnierz nie boi się i miłość też się nie boi, bo jeżeli miłość się boi, to nie jest miłością. No jest taki tekst, tylko ja w tej chwili... No bojaźń wyrzuca... Miłość wyrzuca bojaźń, no prawdziwa miłość, no właśnie. I jeżeli pójdziemy wzorem tych sług i naszego Pana, tej relacji między nimi, to myślę, że nie będziemy mieli żadnych różnic, tylko właśnie te różnice, według mojego spostrzeżenia, wynikają właśnie ze zbyt tych ludzkich takich przywarów pomijających te sprawy duchowe. No i bym widziała tylko po prostu jedność w duchu i w prawdzie. Dziękuję.
Ja myślę, że będziemy już powoli kończyć. Andrzeju, teraz na ciebie czas, bo miałeś odpowiedzieć na pytanie, było na początku.
Przygotowując się do wystąpienia dzisiaj, to natknąłem się na bardzo ciekawy opis jakiegoś psychologa, który opisywał, na czym polega mentalność niewolnicza. Tak próbowałem zasugerować, że można być niewolnikiem takim zewnętrznym, ale również można się poddać temu i tą mentalność przyjąć. I jest dużo na ten temat oczywiście, ale jedno mnie uderzyło, że niewolnik nigdy nie upomni się o drugiego niewolnika wobec swego pana. I to u nas się sprawdziło w 100% w naszej społeczności. Bo nie tu, ale tak to widzę. Jak strzecili Gutka czy Adama, to tak jakby gumką wymazać postać, nie ma. I każdy zadowolony. Nie pytaj na pewno, jak to było mówione przecież. Nie za to. Tam wywalili was. Nie za to, a nie wiecie za co, a my nie powiemy za co. No była taka rozmowa. I okej. I okej. I pasuje wszystkim. To był szok dla mnie osobiście, że wszystkim to pasuje. No większość. ludziom pasuje. Dzisiaj skreślą tego, jutro skreślą tamtego. I wszyscy przyjmują, że to jest w porządku. A niektórzy tylko się tam upominają, podajcie argumenty, podajcie dowody, dajcie nauki i tak dalej, nie? To go za oszołoma. Niektórzy mają tego czy innego brata, że śmie o coś pytać, żeby ktoś tam uzasadnił. Ja uważam, że nie można postępować tak z ludźmi, że się swoich przyjaciół, bliższych czy dalszych, tak łatwo można pozbyć z życia, bo ktoś tam w Ameryce, mający niewielkie rozeznanie tego, co się dzieje w Polsce, a na pewno nieprawdziwe rozeznanie tego, co się dzieje w Polsce, jest w stanie tak zarządzić, że go społeczność tysiącosobowa po prostu wyautuje i po prostu skreśli z listy znajomych od razu, nie?
Ale to większość to upewniła.
Ojejku, no stało się. I to jest właśnie syndrom tego niewolnictwa, tego zniewolenia z własnego wyboru. Bo nie było takiego czegoś, że a dlaczego tak? Podajcie argumenty lub coś. My się na to nie zgadzamy. To są nasi przyjaciele, wiele lat mamy wspólnego. Nie? Macie posłuchać tak, jak ktoś tam coś zarządzi. Jest jeszcze wiele innych syndromów, no ale to jest taki główny, który można było zaobserwować u nas. I zapamiętałem to, że niewolnik za niewolnikiem, jeśli ma ducha, przeniknął duchem niewolnika, nie będzie się nigdy upominał, bo jemu zależy tylko i wyłącznie na dobrych relacjach ze swoim panem, ze swoim właścicielem, a nie z drugim niewolnikiem, którego ma w istocie za nikogo, tylko za konkurenta jak już, nie? Do swojej miski ryżu. Dziękuję.
Prawda, jeszcze jedna rzecz powiedział ciekawą. Łatwo zgubić pojęcie wolności. No, co to jest? Jak wybrać to rozszerzyć?
Problemy są takie, że nikt nie może się czuć naprawdę wolny. To znaczy, nie istnieje obiektywna wolność. Ja, gdy mówię, że nie czuję się zniewolony przez świecki ruch, to dlatego, że być może wychowałem się w takim zborze, gdzie nikt nie dominował nad nikim, poza tym pierwszym zborem, tylko mówię o tym wrocławskim. Nie było takich sytuacji, żeby ktoś się wynosił, próbował i tam trzymał. Wszyscy w harmonii, w mniejszej lub większej działaliśmy, więc nie odczuwam tego, tak? Ale można zgubić to pojęcie, gdy się było wolnym, potem się przez lata przyzwyczaiło do jakiegoś mechanizmu działania i się już tego po prostu nie widzi. I to, co mówicie, to jest w dużej mierze prawda być może i w przypadkach osób, którzy czują się wolni, a w waszych umysłach pozornie wolni, bo nie widzą tego, jakim niewolą podlegają. Ja się na przykład z tym zgadzam, że tak można oceniać tych, którzy mówią, że czują się wolni od różnych rzeczy. Tak ja to rozumiem. Dziękuję.
Także widzimy, że to jest bardzo głęboki temat. Ja myślę, że to zabierze nam całe życie tak naprawdę stawanie się coraz bardziej wolnym. I myślę, że do tego jest bardzo potrzebny ideał. Gdy nie ma ideału, to tak, jak my możemy wiedzieć, co to znaczy być wolnym? I dlatego ideał został nam podany przez naszego Pana, jak się zachowywać w wielu sytuacjach. I nam to, co on zrobił, ja powiem szczerze, ja po raz wtóry jestem pod niesamowitym wrażeniem, w jaki sposób Jezus zachowywał się w tamtych czasach. Oczywiście, że nie dał się nikomu zniewolić. Nawet jak zachowywał się czy jak był przesłuchiwany i tak dalej. Tu widać klasę człowieka, który jest wolny. I myślę, że tutaj my możemy studiować wiele zakamarków w Biblii i tak dalej, a tutaj są pewne podstawowe, aż rażące w oczy zachowania i tutaj naprawdę nam pokazują, kto naprawdę jest wolnym. Ja uważam, że prawdziwą wolność nawet to jest pokazał Jezus właśnie w tym czasie, kiedy był biczowany, kiedy był traktowany jak naprawdę nigdy, jak, no nie wiem, jak można kogoś jak szmatę potraktować. I był tak traktowany i on pokazał, że on jest wolny, a ci, którzy to dorobili jemu, nie byli wolnymi ludźmi. I to jest właśnie pokazanie klasy w zachowaniu się w tak przeciwstawnych warunkach. I myślę, że mając ten ideał, jego zachowania się, tak jak zadbał o swoich apostołów, mówi, pokój wam zostawuję między wami. Później jego modlitwa, to był 17 rozdział Jana i tak dalej. To jest tak, jak zachowuje się prawdziwy, wolny człowiek. Dba o innych. I myślę, że te wartości, ja myślę, że nigdy nie staniemy się wolnymi, jeśli nie weźmiemy tych wartości, które On właśnie nam dał. I jako wzór do naśladowania. Tak osobiście, żeby być osobiście wolnym, ale również wolnym jako społeczność. To jest, ja myślę, że ja uważam osobiście, że wspaniale jest się różnić na różne tematy. Bo to jest właśnie to, że ktoś powiedział, śmierdzisz, a drugi powie, a ja uważam, że nie śmierdzę. Moja teoria nie śmierdzi. A właśnie, że śmierdzi. I czasami jak się osobiście tego nie potraktuje, tylko potraktuje się z punktu widzenia ideologii, żeby znaleźć ten złoty środek, my nie będziemy musieli mieć grubej skóry, bo to nawet to do nas nie dociera w taki sposób, bo my szukamy prawdy. I to jest właśnie zachowanie się w podobny sposób jak Chrystus do poszukiwania prawdy, poszukiwania Jego tak naprawdę, Jego zachowania. Myślę, że to jest samo w sobie cudowne i ja osobiście nie znajduję innego wyjścia, jak właśnie tego ideału, zachowania się w takich sytuacjach, tak trudnych, jakie on miał, z tak ogromną wrażliwością. Nasz problem jest to, że nie mamy tej wrażliwości, jakiej on miał. I dlatego wiele rzeczy nam umknie. I dlatego tak dobrze jest się razem zgromadzać i powiedzieć, a jak ty myślisz, co zrobiłbyś w takiej sytuacji, a co byś inaczej zrobił. Ale wtedy jest potrzebne zaufanie do tego też. Musimy mieć zaufanie jeden do drugiego, że jak zapytamy się, że on powie nam szczerze. Jest wiele takich, możemy tak rozmawiać bez końca, ale myślę, że podstawą jest to wzór. Jak będziemy zawsze popatrzeć na wzór, to zauważymy, czy jesteśmy w niewoli, czy nie. I ja myślę, że za rok, dwa, trzy lata, że znowu dojdziemy do wniosku, z jednej niewoli żeśmy się może wyszli, ale my jeszcze wciąż byliśmy w innych niewolach. I to jest cały czas proces. Ja uważam, że się należy z tym pogodzić, że nie jesteśmy wolnymi ludźmi i nigdy nimi nie będziemy w obecnym stanie, ale co możemy zrobić, to uwalniać się stopniowo. Uwolnimy się z pieśnią teraz.
To właśnie cośmy się uczyli.
Tak. Ewo, mogłeś to nacisnąć, później jakby coś było? Zaraz, ja tutaj gdzieś to mam. Niech się obudzi tu. A, on się pewnie obudzi później. Ale mamy tutaj gdzieś te papiery, czy... O, mam, dobrze.
Złożyć modlitwę po naszych rozważaniach. Albo znajdziemy wolontariusza. Jest. Bracie.
Nasz Wszechmogący Panie i Boże, który mieszkasz w niebie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa przybliżamy się ku Tobie i w Jego imieniu chcemy Ci serdecznie podziękować za tę błogą, ciepłą, braterską społeczność. Za przewodni tekst apostoła Pawła, który zachęca nas do bycia wolnymi w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Za uświadomienie sobie działalności przeciwnika, aby nas różnymi sposobami zniewolić przez grzech, przez samolubstwo, przez przynależność wyznaniową, przez jakieś idee. A Ty nam dajesz swoje święte, dobre słowo, aby zawierzyć Chrystusowi, naszemu Panu, którego przyjęliśmy za naszą głowę, pozbawiliśmy się własnej głowy, zostaliśmy ścięci i dzięki temu możemy być Jego dobrowolnymi niewolnikami. Ale wolnymi od grzechu, od zła, od nieprawości. Dziękujemy za te miłe rozważania, za myśli, które braterstwo wypowiadali. A prosimy Ciebie teraz, kończąc tę społeczność, aby Twój wpływ, wpływ Twego Świętego Ducha napełniał nasze serca, pobudzał nas do cenienia i walczenia i trwania w wolności Chrystusowej. O tę łaskę bardzo Ciebie prosimy. Za wszystko dziękujemy i w Twoje łaskawe ręce się oddajemy. Na tę noc stojącą przed nami, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.